Jakieś 20 lat temu w Krakowie pamiętam, że była taka jedna restauracja przy ulicy Pilotów, gdzie była taka sala, w której można było zorganizować urodziny dla dziecka. Moi rodzice zorganizowali mi tam urodziny chyba 2 razy i to było takie fajne miejsce, może ktoś z was był, McDonald's. Ktoś był? Tam była sala dla dzieci, teraz już tego nie ma, szkoda trochę może, ale jak zorganizowałeś dla dziecka urodziny w McDonaldzie, ktoś zorganizował dla dziecka urodziny w McDonaldzie, albo ktoś miał swoje urodziny w McDonaldzie, dobra, kilka osób, ale myślę, że jest nas więcej, tylko jesteście nieśmiali. Jak miałeś urodziny w McDonaldzie, to tam się odbywały takie różne punkty programu tych urodzin, zawsze te same. Jedną z nich były jakieś quizy, konkursy, innym było przejście przez kuchnię. Przejście przez kuchnię w McDonaldzie, wiecie, wszyscy tam robią te frytki, te hamburgery. Idzie jakaś wycieczka, 10 dzieci, tak patrzą, wow, frytki. Ci ludzie się tam uśmiechają do nas, no bo mieli to w umowie, że muszą się uśmiechać do dzieci. Działy się różne rzeczy fajne. Dostawałeś Happy Meala, więc to było bardzo fajne. I robiło się też jedną taką fajną rzecz, którą wspominam. Budowało się wieże z kubków. I tak się składa przypadkowo, że mam dzisiaj ze sobą 150 kubków i poprosiłbym tutaj o moje rekwizyty. I będę potrzebował do... Chciałbym zacząć w ogóle od takiej ilustracji. Dziękuję, siostro. Od takiej ilustracji. I będę potrzebował 3 ochotników do tej ilustracji, z których pierwszym może będzie pastor Wiesiu. Co wy na to? I potrzebuję jeszcze 2 ochotników. Możesz tu zostać. 2 ochotników, którzy chcą się zmierzyć z pastorem Wiesiem w budowaniu wieży z kubków. Jest Nelly, tak? Dobrze? I jeszcze jest Pascal. Chodź. Dobra. Słuchajcie. Pascalku, to będą dla ciebie kubeczki. Dobrze, jeszcze nie odpakowujemy. To będą dla Nelly. A to będą prawdziwe zielonoświątkowe kubeczki dla pastora. Słuchajcie, zrobimy coś takiego, że tylko będziemy dopingować naszych tutaj budowniczych, dobra? Zrobimy coś takiego, że damy wam 0,5 minuty na to, żeby zbudować najlepszą wieżę z tych kubków. Moje pytanie, czy jak będziecie budować tutaj, to czy to będzie okej, czy lepiej może być tutaj? Żeby nie trzeba było klękać na ziemi. Zrobimy tak, że będziecie budować tutaj. Pastorze, ty będziesz budować tutaj. Pascal, ty będziesz budować tutaj. Nelly, ty będziesz budować trochę dalej od Pascala. Nie przeszkadzajcie sobie, dobra? Nie przeszkadzajcie sobie. Kościół będę prosił o taki prawdziwy, żywy doping. Powtórzę imiona. Nelly, Pascal, pastor. Można używać tych imion w dopingu, dobra? I umawiamy się, że jako Kościół odliczymy od 5 i zaczynacie budowę, dobra? Okej. Kościele, 5, 4... To dobra, jeszcze raz. Czekajcie. Wszyscy, dobra? Okej. 5, 4, 3, 2, 1... Czekajcie. Jedna myśl. Umawiamy się, że zaczynacie budować od góry. Budujecie od góry w dół, dobra? 5, 4, 3, 2... Widzę konsternację, tak? Coś jest nie tak? Okej, dobra. Dobra, budujecie w takim razie od dołu do góry. Dobra, od dołu do góry. Jesteście ze mną? Kościele, 5, 4, 3, 2, 1... Zapraszam, doping! Dziesięć, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Pięknie. Ale się tutaj dużo działo na tej scenie. Słuchajcie, wielkie brawa dla naszych budowniczych. Zostańcie jeszcze. Jak oceniamy, Kościele, tą budowlę? Piękna, prawda? Piękna. Ta jest w ogóle taka symetryczna dość. też piękna, no i pastorska, piękna. Żebyście się poczuli jak na prawdziwych urodzinach w moich. Mam urodziny w listopadzie, jesteśmy w McDonaldzie, wszystko się zgadza. Chciałem wam kupić Happy Meala, ale nie udało mi się, ale mam dla was zalążek Happy Meala. Zawsze w Happy Mealu było jabłko. Pascalku, to jest dla ciebie. Nelly, to jest dla ciebie. Pastorze, to jest dla ciebie. Nie myte, trzeba będzie sobie później umyć. Jeszcze raz wielkie brawa, dziękuję. Tak się składa, że Bóg przyrównuje w swoim słowie każdego z nas do budowania budowli. Życie każdego z nas do budowania budowli. I czytamy kilka takich miejsc, gdzie Bóg posługuje się tym obrazem. Na przykład w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Znana historia, Pan Jezus mówi o dwóch fundamentach. Prawda? Kojarzycie? Ale też na przykład czytamy o tym w 1 Koryntian w 3 rozdziale. I chciałbym teraz przeczytać te fragmenty, żebyśmy mieli je tak na świeżo, żebyśmy mogli się im przyglądnąć. Jeśli macie Biblię, proszę otwórzmy Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Przeczytam od 24 do 27. Każdy, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Przejdźmy teraz do drugiego fragmentu, 1 Koryntian 3 rozdział. Czytam od końcówki 10 wersetu. Niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Te fragmenty mówią o tym, że nasze życie jest jak budowla. Nasze życie jest jak budowla. Każdy buduje. Niektórzy może mają wrażenie, że budują jakiś wieżowiec, inni coś małego, jakiś kiosk, tipi. Coś budujemy, każdy z nas. Natomiast Bogu bardzo zależy na tym, jak budujemy. Bogu zależy na tym, jak budujemy. Bogu zależy na tym, abyśmy robili to dobrze. Dlatego On dzieli się z nami swoimi wskazówkami. Dlatego On chce wejść do naszego życia ze swoją treścią, ze swoją mądrością. Bo On nie tylko jest naszym Panem, który chce zrealizować jakiś swój plan, ale On jest naszym dobrym Ojcem. I Jego wskazówki są wyrazem Jego miłości do nas. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co w tych fragmentach wybrzmiewa jako fundament. Tak. W Koryntian to brzmi tak wprost, że fundamentem jest Chrystus. Amen. Fundamentem jest Chrystus. Ale co to znaczy? Jakby się nad tym głębiej zastanowić. Co to znaczy, że Chrystus jest fundamentem? Czy chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, Panie Jezu, jesteś fundamentem? To się liczy? To się liczy. Dokładnie, tak. Niedawno czytałem Mateusza 15 rozdział i dotknęło mnie bardzo to, że Jezus cytuje tam fragment ze Starego Testamentu i mówi: lud ten czci mnie wargami, ale jego serce jest daleko ode mnie. I pomyślałem sobie, można tak wiele dobrego powiedzieć. Można powiedzieć nawet: Jezu, jesteś moim fundamentem, ale to może nic nie znaczyć. Ten lud robił dobre rzeczy, czcił Boga, ale robili to tylko ustami. Nie było w tym po prostu wnętrza, pasji, oddania, sedna. Bóg jest zainteresowany naszymi słowami, jeśli one są echem tego, co jest w naszym sercu. To mu się podoba. I w Mateusza, w tym fragmencie o dwóch fundamentach, Tam było jeszcze coś wspomnianego właśnie. I tutaj też ktoś z sali powiedział, że Jezus mówi o fundamencie, na którym mamy budować i mówi tam o posłuszeństwie. Mówi tam o tym, że ten, kto słucha moich słów i robi z nich użytek i wprowadza je w czyn i żyje nimi, ten jest tym, który zbudował na dobrym fundamencie. Jak się poczuliście, kiedy powiedziałem, że budujemy od góry w dół? Zdezorientowani? Nie da się? Pascal mówi, że ciężko, ale do zrobienia. Wiemy, że tak się nie da, tak? Wiemy, że tak się nie da, że w ten sposób nie zbudujesz za wiele. Możesz wziąć kubeczki i możesz wziąć jeden, jakoś tak próbować go ze sobą połączyć. Może trzy jeszcze jakoś ze sobą złączymy. Ale im większą chcielibyśmy zbudować budowlę, to wszystko się rozsypie zaraz. Po chwili. Nie da się tego zrobić. I Bóg mówi o tym, że potrzebujemy fundamentu, że potrzebujemy naprawdę budować na dobrych rzeczach. Potrzebujemy budować na Nim, potrzebujemy budować na Jego Słowie, słuchać Go i żyć Nim. I nie wiem jak wy, ale ja przyglądam się swojemu życiu i też życiu moich znajomych, osób, które mijam. I mam wrażenie, że my czasami skupiamy się na jakiejś rzeczy. Nawet może dobrej. I obudowujemy całe życie wokół niej. To może być, nie wiem, jakieś chęć przypodobania się komuś. I bierzesz kubeczek, który jest nawet może dobry, bo to dobrze, żeby ludzie o nas dobrze myśleli. Ale nagle twoje postępowanie wokół niego się chcesz wokół niego obudować. Albo, nie wiem, jakaś nowa służba i myślisz sobie, tak, będę o tym myśleć, w tym, o to się modlić przede wszystkim. Okej. Albo myślisz sobie, że nie wiem, taki temat pojawia się jako pierwszy w twoim życiu, nie wiem, żeby przestać być singlem, żeby wejść w związek z kimś i po prostu codziennie po prostu to totalnie męczy twoją głowę i wokół tego twoje zachowanie się kręci. Mam wrażenie, pewnie można byłoby wymienić bardzo wiele dobrych rzeczy. Praca, firma, nie wiem, bardzo dużo, edukacja. Można wymienić bardzo dużo dobrych rzeczy, które może mają być tym kubeczkiem, może mają być tym kubeczkiem, ale nie mają być tym kubeczkiem. Nie mają być tym, co jest na samym dole. Bo potrzebujemy czegoś, na czym możemy zbudować i czegoś, co nas utrzyma. Zatem pierwsze pytanie takie, z którym chciałbym was zostawić. Z której strony budujesz? Czy od dołu, jako uczeń Chrystusa, powierzając Mu całe swoje życie i idąc za tym, co On mówi, czy od dołu do góry, czy może od góry w dół i inne rzeczy są tymi, które dźwigają całą resztę? Druga refleksja moja z tych fragmentów, które wypływa, to jest, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, te fragmenty mówiły o tym bardzo jasno, że przyjdzie próba, że przyjdzie jakaś burza, coś takiego, czego my nie chcemy, żeby przychodziło. Pytanie do budowniczych naszych. Budowalibyście inaczej, gdybym wam powiedział, że ta budowla musi przetrwać jakiś podmuch na przykład, albo wstrząs? Budowalibyście inaczej? Gdybym powiedział, że musi przetrwać... Nieźle się trzyma. Naprawdę nieźle się trzyma. Mam tutaj jakiś jeszcze... O! Podmuch. Pascal, sorry. To się nazywa miłosierdzie. Coś, o czym Pan Bóg mówi do nas, to, że budujemy swoje życie. To jest ważne, żebyśmy budowali na Nim. I On też mówi, że przyjdą burze, że przyjdą przeciwności do naszego życia, że przyjdą sytuacje, w których nie chcielibyśmy się znaleźć, że przyjdą sytuacje, w których będzie się wydawać, że to, w co wierzymy, nie działa. I będziemy w takich momentach i będziemy stali jakby w sytuacji czy nasza wiara, bliskość, podążanie za Bogiem, czy będziemy w tym wytrwali. Tam w Koryntian czytaliśmy w ogóle, że to, czy dom jest wartościowy, ocenia się po tym, czy przetrwa próbę. Ciekawe. Czyli próby mają przyjść. Próby mają przyjść. I mówię o tym dlatego, że myślę, że pojawia się nam czasem w głowie właśnie takie myślenie, że no nie, no skoro żyjemy z Bogiem, to czemu to się dzieje? Czemu? Nie? Ja słyszałem wiele razy, jak życie z Bogiem było prezentowane takim zdaniem: przyjdź do Boga, wszystko się dobrze ułoży. Czyż nie? I zgadzam się z tym zdaniem. Zgadzam się z tym zdaniem. Tylko, że je można bardzo różnie zinterpretować. Można je strasznie różnie zrozumieć. Możesz powiedzieć tak do kogoś, kto jest na przykład w głębokim konflikcie rodzinnym i mówisz mu: przyjdź do Boga, wszystko się dobrze ułoży. I ta osoba będzie zacznie się modlić o tę sytuację, będzie miała piękną postawę serca, żeby ten konflikt zażegnać, ale druga strona nie. W ogóle. I nie przyjdzie pojednanie. I ta osoba umrze na przykład. Po prostu nie pogodzą się, tak? Ktoś odejdzie. I wtedy może pojawić się myśl: no ale miało się wszystko dobrze ułożyć. A się nie ułożyło. Ale kiedy mówimy, że przyjść do Boga, wszystko się dobrze ułoży, nie mamy na myśli, że każda jedna sytuacja się potoczy w taki sposób, jak my chcemy. Tak nie jest. Nie? Wyobraziłem sobie taki lekki przykład, może żeby lekki przykład podać. Wyobrażam sobie chłopaka, który, nie wiem, nazwijmy go Konrad na przykład. Wyobrażam sobie chłopaka, który zakochuje się w jakiejś dziewczynie. W kim mógłby się zakochać Konrad? W Marlenie? Dobra. Okej. Okay. Konrad zakochał się w Marlenie, ale Marlena dała mu kosza. Dała mu kosza. I Konrad słyszy od ciebie: Konrad, przyjdź do Boga, wszystko się dobrze ułoży. I Konrad myśli: okej, okay, dobra. I zaczyna się modlić. I przychodzi do Boga i to jest jego taka pobudka właśnie, że Boże, będę z Tobą. Widzisz, jak kocham Marlenę, chcę z nią być. I zaczyna się o nią modlić. I fajnie, bo zaczyna chłopak płonąć w modlitwie. Ale Marlena też jest wierząca. I modli się do Boga i mówi: Boże, ja nie chcę być z Konradem. I dziewczyny zazwyczaj mają więcej wytrwałości i wiary i nie są razem. I Konrad dostaje znowu kosza. I Konrad ma kryzys wiary. Niektórzy ludzie odchodzą od Boga przez to, że nie dał im tego, czego im nigdy nie obiecał. Niektórzy ludzie odchodzą od Boga przez to, że nie dał im tego, czego im nigdy nie obiecał. My wyobrażamy sobie czasami różne schematy, różne rozwiązania sytuacji i dobrze, modlimy się, Pan jest naszą nadzieją. Pan naprawdę rozwiązuje nasze problemy i przeprowadza nas przez wszystko. Natomiast On nie musi być wierny naszym interpretacjom Jego słów. Nie musi być wierny naszym interpretacjom Jego słów, ale tego, co On sam chce powiedzieć i tego, to, co On będzie wierny temu, co On widzi w tej sytuacji, co On myśli. Słyszymy, że będzie dobrze i pojawiają się różne myśli w głowie. Akcentujemy jedne rzeczy, a pomijamy inne. U nas w Kościele myślę, że nie ma w ogóle z tym problemu, nawet w Polsce chyba mało, ale kojarzycie może taki termin jak Ewangelia sukcesu? Kojarzycie taki termin? Tak? 10 osób, super. Wiem, że kojarzycie. Ewangelia sukcesu, tak? Jest w chrześcijaństwie taki, funkcjonuje coś takiego, tak? Takie podejście do wiary, że jeśli żyjesz z Bogiem, jeśli On jest twoim ojcem, to będziesz osiągał sukces i zwycięstwo w każdym obszarze swojego życia zawsze. Że będziesz zawsze obfitował w błogosławieństwo finansowe, że będziesz zdrowy, że jak będziesz podejmował się jakiegoś trudu, to Bóg cię przez to przeprowadzi, bo On jest twoją siłą. I widzimy, czytając Biblię, że jakby zgadzamy się poniekąd z tym, tak? Zgadzamy się poniekąd z tym, ale rzeczywistość jest bardziej złożona. Nie? Pamiętam, kiedyś wziąłem taką książkę jednego autora, jednego takiego pana, który jest bardzo z Ewangelią sukcesu związany. I czytam tą książkę, czytam i w końcu trafiłem na taki fragment. Cytuję. Wpisz w wolne miejsce i były kropki. Kwotę, jaką chcesz dostać od Boga. A On ci ją da, ponieważ napisano: tak Bóg umiłował świat, że trzy kropki dał. Cytuję. To jest cytat z książki. Wtedy stwierdziłem, że chyba zbliża się koniec mojego czytania tej książki. Nie możemy czegoś takiego robić z Biblią, tak? Pewne zdania przeakcentujemy, pewne pominiemy, pewne słowa wyciągniemy, pewne w ogóle pominiemy. Tak się zastanawiałem nad tym i pomyślałem, że z Jana 3,16, z którego tamten pan skorzystał, równie dobrze można byłoby zrobić taki werset, patrzcie. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, trzy kropki, zginął. Tam Ewangelia sukcesu, tu Ewangelia porażki. Nie możemy robić czegoś takiego z Biblią. Nie możemy robić czegoś takiego z Biblią. Nie? Pewne słowa, jak zaakcentujesz, pewne pominiesz, mogą wyjść z tego niezłe kwiatki. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja wiem, że my tak nie myślimy, jak w tamtej książce. A raczej nie, jakby nie widzę z tym problemu. Natomiast łapię się sam i pomyśl, czy ty też nie. Łapię się sam na tym, że czasami właśnie jestem w sytuacji, w której myślę sobie, Boże, ale jak to jest możliwe, że to się dzieje? Jak to jest możliwe, że od półtorej miesiąca choruję? Jak to się dzieje, że coś tam? Przecież ty jesteś wszechmogący. Nie? I może jest jakaś sytuacja trudna, przez którą ja mam przejść w inny sposób, niż ja bym chciał na pierwszy rzut oka ją rozwiązać. Podobało mi się, jak kiedyś słyszałem od jednego takiego pastora takie zdanie, że my potrafimy sobie wywieszać w pokojach wersety różne i się ich trzymać. Ja sam jestem ekspertem w tym. Moja rodzina to wie, miałem całą ścianę, nawet dwie ściany w wersetach po prostu w moim pokoju. I wywieszamy je, uczymy się ich, one nas podnoszą. Ale jakie to są zazwyczaj wersety? Takie sukcesu, nie? Takie zwycięstwo, nie? Izajasz 4:3-2. Choćbyś szedł przez ogień, nie spłoniesz. Amen. Nie? I to sobie piszemy. Czy tam Rzymian 8:31. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Filipian 4:13. To wszyscy. Albo na kubeczkach, albo na lodówce. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. I amen. I amen. I podnoszą nas te fragmenty i Pan Bóg je używa. I to jest piękne. One robią niesamowitą robotę w nas. Ale jak przychodzi trudny czas, to może się właśnie wydawać, że coś nie działa. Coś nie działa. I ten pastor kiedyś mówiąc trochę o tych wersetach, mówił, a co wy na to, żeby powiesić sobie na ścianie inne wersety? Na przykład, będziecie prześladowani ze względu na moje imię. Ciekawe. Nie za bardzo nam to przychodzi do głowy, no nie? Albo jak modlisz się i chcesz kogoś wesprzeć, nie wiem, albo wysłać po prostu znajomemu werset. Ja dostaję czasami wersety od was, albo wysyłam też, bo się modlę. Zazwyczaj też wysyłamy takie wersety. Pan cię przeprowadzi, no nie? A to było ciekawe, jakbyśmy sobie wysyłali takie wersety, na przykład, że każde dzieło przejdzie próbę ognia. Miłego dnia. Chodzi mi o to, że w Słowie są różne obietnice i Pan Bóg nas podnosi i też ostrzega. I On mówi, że będziemy szli przez ogień i okej, będziemy przez to, i On nas przeprowadzi. Ale On też mówi, że będą trudne sytuacje. I to chcę jako taką myśl ważną wyciągnąć z tych tekstów, które czytaliśmy, że okej, to, że chodzimy z Panem, to nie znaczy, że nasze życie będzie bezproblemowe, gładkie. Nie, przyjdą burze i On nas na to przygotowuje, ucząc nas. Te fragmenty, które wspomniałem, na przykład Rzymian 8:31, czyli jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Nie? To nie chodzi o to, że umawiamy się z kumplami na dowolny mecz, w siatkówkę albo w piłę z innymi i zacytujemy to i na pewno wygramy. To nie o to chodzi, nie? Ten fragment nie mówi o tym, że ty zawsze wygrasz, kiedy będziesz się z czymś mierzyć. Ten fragment mówi o tym, że mówi o usprawiedliwieniu. Kontekstem jest usprawiedliwienie. Chodzi o to, że kiedy przyjdzie do twojego życia diabeł i powie ci, że jesteś nikim, że jesteś śmieciem, że jesteś brudny, że jesteś grzesznikiem, że nie zasługujesz na Bożą miłość, to ty wtedy możesz mu powiedzieć, któż będzie potępiał tych, których Bóg usprawiedliwia? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Diable, precz. Bo to jest ten fragment. Albo Filipian 4,13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To nie chodzi o to, że teraz w Japonkach wyjdę na Mount Everest. Nie? Może bym dał radę, co? Nie. Tam Paweł pisze, mogę być biedny. Mogę być bogaty. Mogę być głodny. Mogę być nasycony. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Bo taki jest nasz Pan. Bo On jest z nami. Bo On nas nie porzuca. On jest wciąż i wciąż tym samym przy nas. Burze przyjdą. Burze przyjdą. Teraz chciałbym, już tak zmierzając powoli do końca, wspomnieć trzy historie z Biblii, bardzo krótko, i wyciągnąć z nich myśli, dlaczego czasami burze pojawiają się w naszym życiu. I później wyciągniemy po jednej takiej myśli, co robić w takiej sytuacji. Okay? Poprosiłbym o slajd z obrazkiem, jeśli tam... W ogóle nie wiem, czy tam były jakieś slajdy. O, super. To jest pierwszy slajd, który przedstawia jedną historię biblijną. Jak myślicie, jaką? Dobra. Poprosiłem ChatGPT, żeby mi wygenerował obrazek i napisałem mu tak. Stwórz mi obrazek biblijnego Jonasza z wielką rybą w tle. Stworzył obrazek, gdzie był Jonasz i wielkie morze i żadnej ryby. Potem mówię, stwórz obrazek biblijnego Jonasza z większą rybą w tle. Stworzył obrazek z wielkim, takim przykokszonym Jonaszem, zero ryby. I mówię, dobra, kończą mi się darmowe obrazki powoli, spróbuję jeszcze raz. I mówię, stwórz mi obrazek biblijnego Jonasza z rybą za nim. No i powstał ten obrazek, z wielką rybą tam mówiłem. Powstał ten obrazek, bardzo mi się spodobał, stwierdziłem, użyję. Wiecie, co znaczy Jonasz? Gołąb. Gołąb. Uważam, że gołąb powinien być w herbie Krakowa. Mamy coś z gołem, z Jonaszy w Krakowie. Słuchajcie, jak czytamy historię Jonasza, to czytamy o tym, że on usłyszał słowo od Boga, że ma iść w tą stronę i stwierdził, okej, tu jest statek w tamtą stronę, kupuję bilet i płynę w tamtą stronę. Tak było? Tak było. Bóg go powołał do Niniwy, on mówi, nie, w ogóle w drugą stronę, zupełnie. Kiedy Bóg cię do czegoś powołuje, statek w drugą stronę już czeka. I może stać cię na ten bilet w ogóle. Ale nie liczy się, czy cię stać na ten bilet. Nie liczy się, czy jest ten statek. Liczy się Boży głos, który woła cię tam. I czytamy o tym, że on w tamtą stronę popłynął i wybuchła burza. Wybuchła burza przez Jonasza. Potem on został wrzucony do morza. Potem Pan posłał rybę, żeby połknęła Jonasza, co jest wyrazem Bożej łaski i ochrony nad Jonaszem. Ale chodzi mi o to, że na historii Jonasza możemy zobaczyć, że czasami burze, przeciwności, trudności w naszym życiu mogą się pojawić przez nasze nieposłuszeństwo. Przez nasze nieposłuszeństwo. I później czytamy, że czasami burze przychodzą przez nasze nieposłuszeństwo. Poproszę drugi obrazeczek. Jak myślicie, co to jest za sytuacja z Biblii? Niewiele widać, nie? Podpowiem, to jest więzienie, tak? Jeszcze raz, troszkę śmielej. Tam jest dwóch gości. To jest Paweł i Sylas, Dzieje Apostolskie 16. Czytamy o historii Pawła i Sylasa, którzy wylądowali w więzieniu przez to, że głosili Ewangelię, przez to, że wygonili demona z jednej kobiety, która była pod wpływem jakiegoś złego ducha. Więc czy oni robili coś, do czego Bóg ich powołał? Tak. Czasami burze do naszego życia przychodzą przez nasze posłuszeństwo Bogu. Ale oni w tym więzieniu czuli się dobrze. Oni byli przygotowani. Oni pamiętali ten werset, który mamy sobie na ścianie wywiesić. Będziecie prześladowani ze względu na moje imię. Będziecie wtrącani do więzień. Będziecie brani przed sądy. Czasami burze przychodzą do naszego życia przez to, że jesteśmy posłuszni. I poproszę trzeci obrazek. Myślę, że prosty. Jak myślicie, co to może być za sytuacja z Biblii? Tam jest dużo ludzi. Dobrze. Tak, to jest historia, w której uczniowie są na łodzi razem z Jezusem i Jezus śpi pod pokładem. Kiedy przyglądamy się tej historii, to widzimy, że burza przychodzi, przeciwności przychodzą, trudny moment przychodzi, gdzie oni boją się o swoje życie. Tak o, po prostu przychodzi. Jezus śpi sobie pod pokładem. Jezus nie wywołał tej burzy. I coś, co jest ważne, to, że Jezus był w tej łodzi, nie sprawiło, że ta burza nie przyszła. Przyszła. Więc czasami różne trudności i burze do naszego życia przychodzą pod wpływem naszego nieposłuszeństwa. Czasami pod wpływem posłuszeństwa. A czasami po prostu tak o. I nie ma jakiejś wielkiej przyczyny, której po prostu musisz szukać winnych. Nie, po prostu tak czasami jest. Ale Jezus w każdej z tych sytuacji chce być blisko nas. To, o czym dzisiaj tu bardzo mocno już wybrzmiewało ze sceny. Bóg jest przy nas każdego dnia. Amen? Bóg jest przy nas w każdej sytuacji zwycięstwa i porażki. On jest przy nas. Kiedy Jezus mówi, nie bój się, nie mówi, że nie będzie czego. Nie bój się. Nawet jeśli będzie czego, nie bój się, bo jestem z tobą. Więc trzy takie jeszcze moje refleksje. Co możemy robić na podstawie tych fragmentów, żeby w tych burzach właśnie przejść przez nie? Pierwsza. Na podstawie historii Jonasza. Bądź posłuszny. Bądź posłuszny. W tej historii moment, kiedy Bóg mówi, aby ryba wypluła Jonasza na brzeg. Co też jest ciekawe, bo połknęła go gdzieś na środku morza i podwiozła pod brzeg. Bardzo miłe. Ten moment, on nie jest taki, że po prostu minęły 3 dni i ryba go wypluła. Ten moment wiąże się z modlitwą Jonasza z wnętrza ryby, kiedy Jonasz mówi, Boże, spełnię moje śluby. Będę tym, do czego mnie powołałeś. Będę Twoim głosem, będę Twoim prorokiem. Pójdę tam, gdzie mnie posyłasz i zrobię to, co Ty chcesz. I wtedy Bóg mówi do ryby, wypluj Jonasza. Bądź posłuszny. Bądź posłuszny. Z drugiej historii, z Pawła i Sylasa, kiedy jesteś w trudnym momencie, uwielbiaj. Uwielbiaj. Szukaj Pana. Spędzaj z Nim czas. On przychodzi do nas, kiedy my otwieramy się na Niego, kiedy uwielbiamy Go. Myślę, że wszyscy mamy to doświadczenie, że rzeczywiście Bóg mieszka w chwałach swego ludu. Że rzeczywiście, kiedy otworzymy swoje usta, wyznamy Mu miłość, uwielbienie, to On po prostu jakoś tak w szczególny sposób do nas przychodzi. I Paweł i Sylas, pomimo, że byli w więzieniu, pomimo, że byli wewnątrz jakiejś burzy, uwielbiali Boga. Nie przejmowali się niczym. Tym, że była północ, tym, że inni ich słuchali, uwielbiali Boga. I to mogło być też znakiem dla innych. Piękne. I zaraz będziemy jeszcze mieli chwilę czasu uwielbienia i poproszę już zespół może na scenę. Kiedy przechodzisz przez trudny czas, szukaj Pana w uwielbieniu. A może więzienie zadrży i drzwi się otworzą, tak jak w przypadku Pawła i Sylasa. Z trzeciej historii. Pomyśl, gdzie jest twoje poczucie bezpieczeństwa. Czy twoje poczucie bezpieczeństwa jest w tym, że właśnie nie ma złych okoliczności? Że jak jest dobrze, to chwała Panu i super. A jak coś jest nie tak, to po prostu jakby Boga nie było. Różnie reagujemy na problemy. Różnie reagujemy na trudne chwile. Ale szukaj w Bogu swojego stabilnego gruntu, fundamentu. Czy przestraszysz się burzy? Czy wyskoczysz za burtę? Czy przyjdziesz do Jezusa i powiesz Mu, wiem, że jesteś obok mnie i nic się nie wydarzy złego. On chce, żebyśmy znajdywali przy Nim swoje szczęście, swoje takie komfortowe miejsce. Nawet jeśli jest otoczone bardzo trudnymi rzeczami. Powstańmy, proszę, będziemy zmierzać do modlitwy. Chciałbym, żebyśmy po tym kazaniu naprawdę mieli taki czas zastanawiania się, czy nasze życie rzeczywiście wygląda w taki sposób, że podtrzymuje nas Słowo Chrystusa, Jego obecność i posłuszeństwo Jemu, czy może podtrzymują nas inne rzeczy i wokół nich obudowujemy. Chciałbym, żebyśmy się też zastanowili, czy może nie jest tak, że okazujemy Bogu nieposłuszeństwo w jakichś aspektach. Że jasno wiesz, że Bóg do czegoś cię wzywa i nic z tym nie robisz. Jeśli tak, dziś jest czas zmian. Dziś jest czas zmian. I też chciałbym trzecią myśl wyrazić w tej modlitwie, którą zaraz wzniesiemy. Że jeśli jesteś w trudnym momencie i czujesz, że naprawdę jest chaos wokół ciebie, to chcę, żebyśmy jako Kościół też naprawdę wznieśli taką modlitwę wsparcia, zachęty, podniesienia i tego odnajdywania siły w Bogu nawet w przeciwnościach. W historii o dwóch fundamentach te dwa domy mogą być identyczne. Identyczne. I jeden Jezus pochwala, a drugi mówi, żeby tak nie robić. Jeden i drugi dom to są ludzie, którzy przychodzą do Jezusa i słuchają. Kto słucha i robi z tych słów użytek, a drugi dom, kto słucha i nic z nim nie robi. Wszyscy w tym fragmencie są wierzący. Wszyscy w tym fragmencie są ludźmi, którzy przychodzą i słuchają Jezusa. Ale my chcemy być tymi, którzy budują na fundamencie. Amen? Amen. Kościele, jeśli jakaś myśl z tego, co dzisiaj wybrzmiewa, cię dotyka, przyjdźmy razem w modlitwie teraz do Pana. Trzy rzeczy. Weryfikujmy swoje podstawy, czy co jest tym tam na dole, wokół czego obudowujemy, czy jesteśmy posłuszni. I pomódlmy się o wsparcie tych, którzy teraz mierzą się z czymś trudnym. Dostanę na to amen? Bądźmy w tym razem, dobra? Bądźmy w tym razem. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym pewnym gruntem, że jesteś cudowny, że jesteś niesamowity, że wciąż i wciąż nas dotykasz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś też tu, teraz, wśród nas, Boże. Dziękujemy Ci za to, że możemy czuć się pewnie w naszym życiu. Nie ze względu na to, że żyjemy życiem bez problemów, ale ze względu na to, że żyjemy z Bogiem, który jest ponad tymi wszystkimi problemami. Dziękujemy Ci za to, że Ty masz odpowiedzi, Boże, zawsze. Dziękujemy Ci za to, że Ty masz moc, nawet kiedy my jesteśmy bardzo słabi. Dziękujemy Ci za to, że w Tobie jest zwycięstwo, Panie. Dziękujemy Ci za to, że wierzymy w ostateczne zwycięstwo, Boże, i sukces, i będziemy widzieć to w wieczności, Panie, że będziemy w miejscu, gdzie nie będzie chorób, gdzie nie będzie przeciwności, trudu, gdzie nie będzie cierpienia, gdzie nasze ciała będą domagały, gdzie będziemy umieli żyć ze sobą w taki sposób, że będziemy okazywać sobie miłość, Panie. I Ty będziesz naprawdę to wszystko spajał, Boże. Dziękujemy Ci za to, że tutaj na ziemi możemy doświadczać namiastki nieba, że Ty przybliżyłeś nam królestwo. Dziękujemy Ci za to, że nasze życie wieczne już się zaczęło, Boże. Dziękujemy Ci za to, że możemy z Tobą być i modlę się o to, aby cały nasz Kościół, Panie, modlę się też o moje serce, o moją codzienność, Panie. Chcemy Ci powiedzieć, że chcemy przychodzić do Ciebie złaknieni Twoich słów, słuchać Cię, słuchać i robić coś z tym, być Tobie posłusznymi. Boże, chcemy też naprawdę usłyszeć w tym słowie dzisiejszym, Boże, że Ty nas przygotowujesz. przed sytuacjami, które mogą nas zaskoczyć po ludzku, ale mówisz, że Twój pokój będzie strzegł naszych serc i myśli. Dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to. A do wszystkich, którzy dzisiaj przechodzą przez cierpienie, trud, niesprawiedliwość, jakieś wykluczenie, może w pracy masz ogromny trud teraz i źle Cię traktują, Pan chce Cię podnieść. Modlę się, Boże, o to, abyś Ty był pociechą dla nas wszystkich, Panie. Abyś Ty teraz takie swoje nowe siły, swoje takie soki odżywcze, Boże, w nas wlewał. Amen.